Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie ministrze, takim bardzo trudnym pytaniem chciałabym rozpocząć naszą rozmowę. W obliczu niepokojących danych dotyczących liczby zakażeń koronawirusem, czy gdyby pan był dzisiaj tatą dzieci w wieku szkolnym, czy bałby się pan ich pobytu w szkole?
Nie, spokojnie posłałbym dzieci do szkoły.
W środę podpisał pan rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić dostosowane do sytuacji rozwiązania. Czy te wytyczne MEN wystarczą? Czy też MEN będzie może monitorować sytuację i na bieżąco jakieś nowe wytyczne wydawać?
Wytyczne wydało nie tylko Ministerstwo Edukacji, ale były to wytyczne opracowane razem z głównym inspektorem sanitarnym, ministrem zdrowia. Rozporządzenia natomiast były wydawane przez Ministerstwo Edukacji. Te wszystkie dokumenty razem powinny zabezpieczyć spokojne i bezpieczne funkcjonowanie placówek oświatowych szkół. Proszę pamiętać o tym, że na razie te zakażenia występują w większej liczbie tylko w niektórych województwach. Ministerstwo Zdrowia specjalnie wprowadziło dodatkowe regulacje, które mówią o wprowadzeniu tych stref bardziej zagrożonych, określonych strefą żółtą i czerwoną, gdzie nieco więcej restrykcji obowiązuje niż w większości Polski. Gdybyśmy spojrzeli na mapę Polski, to jest to zaledwie po kilka powiatów jednej i drugiej strefy bardziej zagrożonej. Te obostrzenia, które wprowadza Ministerstwo Zdrowia, dotyczą jakichś wielkich zgromadzeń, dyskotek, natomiast nie zabrania się tam wychodzenia na zewnątrz, korzystania ze sklepów czy ze spacerów. Nie jest to więc tak, że każde wyjście na ulicę, a także i wyjście do szkoły będzie czymś groziło. Proszę pamiętać, że budynki szkół od kilku miesięcy stoją puste, same budynki więc nie zarażają. A przy zachowaniu tych podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa, o których wielokrotnie mówił minister zdrowia, wydaje się, że spokojnie mogą funkcjonować szkoły w przytłaczającej większości gmin i powiatów w Polsce.
Porozmawiajmy zatem o szczegółach, bo w szkołach nie będzie obowiązku zasłaniania nosa i ust, ale jak będzie wyglądało na przykład przerwy między lekcjami, czy też pobyt w stołówkach, jedzenie w stołówkach?
Zakładamy, że większość szkół wróci do tradycyjnego, stacjonarnego sposobu nauczania i tam rzeczywiście nie trzeba będzie zasłaniać ust i nosa. Jeżeli ktoś będzie czuł się zagrożony, będzie uważał, że przyniesie mu to większe bezpieczeństwo, to oczywiście może taką maseczkę zakładać, czy przyłbicę, czy jakąś inną osłonę. Nie przewidujemy takiej konieczności, natomiast gdyby doszło do wzrostu zakażeń, liczby zachorowań i w tych powiatach żółtych czy czerwonych, oczywiście można będzie tego typu dodatkowy obowiązek wprowadzić. Poza tym oczywiście przewidujemy systematyczne mycie rąk, dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły. Wszystkie szkoły, które tego chciały, ponad 17 tysięcy, otrzymały dyspensery, czyli takie dystrybutory do płynów dezynfekujących, elektroniczne, które nawet nie zmuszają do tego, aby naciskać i w sposób elektroniczny, automatyczny ta dawka płynu dezynfekującego się tam pojawia. Te wytyczne mówią również o konieczności wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę, jeżeli jest to możliwe, to także i częściej. No i myślę, że te podstawowe rzeczy plus kilka innych wytycznych pozwolą na bezpieczne funkcjonowanie. I proszę zauważyć, że one także nie nakładają jakichś nadmiernych obowiązków ani na dyrektorów szkół, ani na samorządy i nie wiążą się też z jakimiś gigantycznymi kosztami. Bo przecież szkoły w ten tradycyjny sposób funkcjonowały przez wiele lat i dyrektor szkoły był chociażby zobowiązany do tego, aby zapewnić mydło w toalecie, bieżącą wodę, czy papier albo ręcznik papierowy.
No właśnie, ale zadam takie pytanie, które zadają też rodzice, wysyłając do nas SMS-y. Chodzi mi o powrót z wakacji. Czy będzie to w jakiś sposób weryfikowane, gdzie dzieci były na wakacjach? Czy może właśnie w takich terenach przebywały bardziej zagrożonych epidemiologicznie? Czy na przykład dziadek czy babcia są chorzy? Czy takie informacje będą zbierali nauczyciele?
Wyraźnie mówimy w wytycznych, że przede wszystkim dziecko chore z oznakami infekcji górnych dróg oddechowych nie powinno, nie może być wysyłane do szkoły. Także jeżeli ktoś w domu, do rodziny najbliższych jest na kwarantannie, w izolacji, wówczas również dziecko czy pracownik nie może przyjść do szkoły, no bo to może grozić komplikacjami dla dużo większej grupy osób. Stąd nauczyciele mogą zapytać, czy ktoś z rodziny nie jest w kwarantannie. Jeżeli to byłaby mama czy tata, no to także apel do rodziców, aby byli odpowiedzialni i nie wysyłali dzieci, jeżeli oni sami są w kwarantannie, bo jeżeli przebywali razem, no to oczywiście ta kwarantanna obejmuje także dziecko i zgodnie z przepisami oni nie mogą wysłać dziecka do szkoły czy wypuścić poza miejsce zamieszkania. Jeżeli wrócili już z wakacji, nie byli objęci kwarantanną, to znaczy, że nie są zakażeni, nie ma tam zagrożenia epidemicznego i spokojnie także zdrowe dziecko może pójść do szkoły. Proszę również pamiętać, że nie ma w tej chwili takich miejsc w Polsce, w których pobyt automatycznie oznacza, że ktoś będzie zakażony czy będzie chory. Nawet tam, gdzie jest większa liczba zachorowań, często są to zachorowania takie ogniskowe w zakładach pracy czy w jakichś instytucjach zamkniętych i tam ta choroba jest groźniejsza, a nie w jakiejś przestrzeni publicznej czy w miejscach wypoczynku.
Nie można jednak wykluczyć, że powrócimy do nauczania zdalnego. Jakie wnioski MEN ma w związku z nauczaniem zdalnym w ubiegłym roku szkolnym? Czy będą jakieś zmiany, jeśli dojdzie do nauczania zdalnego?
To już o tym za chwilę, natomiast warto powiedzieć, że nauczanie zdalne raczej w tej chwili wydaje się, że nie będzie tak długotrwałe, jak było poprzednio. I będzie raczej punktowe. To dlatego generalnie otworzyliśmy szkoły i umożliwiliśmy powrót do stacjonarnego nauczania. Natomiast tam, gdzie będzie jakieś większe zagrożenie, dajemy dyrektorom szkół prawo do tego, aby ograniczali funkcjonowanie szkoły i w uzgodnieniu z inspektorem sanitarnym, który jest specjalistą zagrożenia epidemicznego, będą mogli podejmować decyzję o częściowym lub całkowitym przejściu na kształcenie na odległość. I to jest pewna różnica w stosunku do tego, co było w okresie od marca do czerwca. Proszę pamiętać, że szkoły niewielkie gdzieś na terenach wiejskich, z dala od dużych aglomeracji, są zdecydowanie mniej zagrożone wirusem. I jeżeli nawet w jakiejś dużej aglomeracji, kilkaset kilometrów od tego miejsca jest grupa osób, które zachorowały, to przecież w tych niewielkich miejscowościach praktycznie nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego powodu, aby ponownie te szkoły przechodziły od razu na kształcenie na odległość. Chyba że w szkole zdarzy się przypadek zachorowania, podejrzenia zachorowania, to wtedy inspektor sanitarny podejmie działania tak, aby zabezpieczyć pozostałe osoby, pozostałych uczniów przed takim niebezpieczeństwem. To jest jakby jedna z lekcji, którą wyciągnęliśmy z tego pierwszego okresu epidemii. Po drugie, kontynuujemy działania, które już były wcześniej podjęte. Mam tu na myśli m.in. funkcjonowanie zintegrowanej platformy edukacyjnej umieszczonej pod adresem e-podręczniki.pl, gdzie jest kilka tysięcy materiałów wytworzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji bądź jednostek jej podległych, ale także linki, odnośniki do innych instytucji, innych materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej, które mogą być przydatne nie tylko zresztą w nauczaniu na odległość, ale także w tym kształceniu stacjonarnym, bo te materiały mogą po prostu uatrakcyjnić zajęcia i warto, aby nauczyciele, którzy korzystali z takich materiałów w trakcie nauki na odległość, od czasu do czasu przynajmniej korzystali z nich także w szkole podczas zajęć stacjonarnych. Funkcjonują ponadto poradniki, które już wcześniej umieściliśmy na stronach internetowych ministerstwa, które mówią o tym, w jaki sposób to kształcenie na odległość powinno wyglądać. Tam szczególną uwagę zwracamy na to, aby sposób prowadzenia zajęć dopasowany był do możliwości wieku uczniów, tak aby nadmiernie ich nie obciążać, aby to nauczanie było jak najbardziej efektywne. No i także uzupełnianie sprzętu w szkołach i dla uczniów. Temu służy nowa edycja programu Aktywna Tablica, która w ciągu kolejnych 3 lat ma spowodować, że zostanie udostępnionych około 100 milionów złotych na zakup sprzętu, w pierwszej kolejności laptopów, a w kolejnych latach na inny sprzęt, który może być potrzebny w szkołach. To także działania Ministerstwa Cyfryzacji, które w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej nie tylko podłącza szkoły do szybkiego internetu. Kilkanaście tysięcy szkół już zostało podłączonych, a w momencie, kiedy przejmowało władzę Prawo i Sprawiedliwość, to zaledwie 10% szkół miało dostęp do takiego internetu. W ramach tej akcji Ministerstwo Cyfryzacji także udostępniło już kilkanaście tysięcy tabletów. Teraz ma tę akcję kontynuować. Przypomnę, że 360 milionów ponad przeznaczyliśmy na zakup sprzętu elektronicznego do dyspozycji samorządów, tak aby mogli kupić laptopy czy jakiekolwiek inne urządzenia, które były potrzebne do kształcenia zdalnego. To jest łącznie przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy urządzeń elektronicznych, które mogły być wypożyczone nauczycielom czy uczniom. No i sprawa ostatnia, o której warto wspomnieć, to dokształcanie nauczycieli, tak aby uzupełnili swoje umiejętności.
No właśnie, o to chciałam się zapytać.
To już trwało wcześniej, zanim wybuchła jeszcze pandemia. Mieliśmy już programy, które przewidywały szkolenia nauczycieli z tych umiejętności cyfrowych. Między innymi taki duży program Lekcja Enter, w ramach którego około 75 tysięcy nauczycieli w ciągu kilku lat ma być przeszkolonych. Między innymi z użyciem tej platformy e-podręczniki.pl i materiałów, które tam są dostępne i różnych możliwości i komunikatorów, które się tam znajdują. Ale dodatkowo w tej chwili jesteśmy w trakcie uzgodnień z Ministerstwem Funduszy za zgodą Komisji Europejskiej, aby jeszcze dodatkowe środki europejskie przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, a także zwiększyć pieniądze na zamówienie kolejnych materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej.
Panie ministrze, ja chciałabym jeszcze jedno pytanie zadać, a mianowicie powiedzmy sobie szczerze, że wielu nauczycieli to kobiety koło pięćdziesiątki. Czy MEN brał również pod uwagę taką sytuację, że właśnie ci nauczyciele mogą przebywać na zwolnieniach z powodu zachorowań na COVID-19? I co wtedy będzie? Czy nie będzie brakować nauczycieli?
A co by się działo, gdyby nauczyciel zachorował na grypę, złamał sobie nogę, nie daj Boże, lub miał jakąś inną przypadłość?
Ale w tej chwili
idzie na zwolnienie i wtedy są zastępstwa. Nauczyciele nie tylko powyżej 50 roku życia, ale także młodsi czasami chorują. I normalnie w szkole, gdy któryś z nauczycieli jest na zwolnieniu lekarskim, to wówczas pojawiają się po prostu zastępstwa. W sytuacji natomiast, gdyby któryś z nauczycieli był zarażony wirusem COVID-19, no to wówczas następuje to większe zagrożenie epidemiczne, bo przewidujemy w wytycznych i w rozporządzeniach, że dyrektor szkoły może reagować nie tylko i wyłącznie na wzrost zagrożenia w jego powiecie czy gminie, ale także na nadzwyczajną sytuację występującą bezpośrednio w jego placówce. I wówczas w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym dyrektor szkoły podejmuje decyzję albo o przejście na kształcenie na odległość częściową, albo w całości, jeżeli będzie taka potrzeba. A osoby, które ewentualnie miały kontakt z nauczycielem czy uczniem, który zachorowałby na COVID i ta styczność była dłuższa, są tak jak każda inna osoba, która miała kontakt z osobą chorą w trakcie tej epidemii, są przeznaczone do kwarantanny i muszą tę kwarantannę odbyć. I dopiero po minięciu kwarantanny nauczyciel, jeżeli będzie zdrowy, wraca do pracy i podobnie inne osoby, które miały z nim kontakt, także wracają do pracy i do nauki.
Dosyć precyzyjnie pan to wytłumaczył. A ja się jeszcze chciałam zapytać o podwyżki dla nauczycieli. Bo jak wiemy, Solidarność nie chce rozmawiać na ten temat, a ZNP mówi, że ma czas na wyrażenie opinii do 25 sierpnia. Czy jest bardzo prawdopodobne, że te 6% podwyżek wynagrodzeń będą od 1 września, czy też nie?
W tej chwili trwają konsultacje społeczne, one kończą się w drugiej połowie sierpnia. Te kwoty są zabezpieczone w budżecie, ustawa budżetowa nie uległa zmianie. Tam zagwarantowano 6% podwyżkę, jestem po rozmowach z panem premierem, z Ministerstwem Finansów. Podtrzymujemy to, co obiecaliśmy w tamtym roku, to znaczy wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 6% i te podwyżki od września będą realizowane. Przypomnę, że zgodnie z zapisami ustawy ta podwyżka obowiązuje od 1 września, a najpóźniej ma być wypłacona do 30 września z wyrównaniem od początku tego miesiąca.
To jeszcze króciutka odpowiedź na ostatnie pytanie. Była część nauczycieli, która skarżyła się, że podczas nauczania zdalnego dużo więcej czasu poświęcali na pracę, a jednak ich wynagrodzenia były niższe. Czy ten problem zostanie rozwiązany, jeśli dojdzie znowu do takiej sytuacji, że nauczyciele będą musieli prowadzić nauczanie zdalne?
Myślę, że to trzeba przede wszystkim zapytać, jak nauczyciel pracuje, czy angażuje się w tę pracę, czy nie. I tak samo jest w nauczaniu stacjonarnym. Część nauczycieli zdecydowanie wykracza poza swoje obowiązki, ciekawie prowadzi zajęcia, bardzo dobrze się do nich przygotowuje, podejmuje jeszcze jakieś inne dodatkowe aktywności. i dyrektor szkoły powinien to zauważyć i chociażby przyznać bądź dodatek motywacyjny, bądź nagrodę dyrektora, czy wystąpić o nagrodę kuratora lub ministra. I podobnie przy nauczaniu zdalnym, jeżeli dyrektor właściwie pracuje i obserwuje to, co robią nauczyciele, to ci najbardziej zaangażowani, którzy także zdecydowanie więcej czasu z tego powodu poświęcają na przygotowanie się do zajęć, przygotowanie ciekawych materiałów, powinni uzyskać właśnie taką nagrodę ze strony dyrektora. Dyrektor ma możliwość motywowania i nagradzania nauczycieli i powinien z tego korzystać także za ten okres kształcenia na odległość.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.